aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Papież Franciszek dokonał pierwszych w swym pontyfikacie święceń kapłańskich. Młodzież zachęcił do wsłuchania się w głos Jezusa, który powołuje także do szczególnych misji w Kościele.
Kościół we Włoszech z ulgą przyjął zakończenie politycznego impasu wokół wyboru prezydenta. Telegram gratulacyjny do Giorgia Napolitano wysłał także Ojciec Święty.
Na Jasną Górę pielgrzymowała młodzież akademicka. Tymczasem w Polsce rozpoczął się tydzień modlitw o powołania.
Witamy w niedzielę, 21 kwietnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Papież Franciszek wyświęcił 10 nowych księży. Diakoni, którzy przystąpili dziś w Bazylice Watykańskiej do sakramentu kapłaństwa, pochodzą z 3 rzymskich seminariów duchownych. Neopresbiterzy to 6 Włochów, 2 Hindusów, Argentyńczyk i Chorwat. Jako diakoni posługiwali oni w parafiach Wiecznego Miasta, w których od tej pory będą wikariuszami.
Jesteście pasterzami, nie urzędnikami, przedstawicielami, nie pośrednikami, przypomniał nowym prezbiterom papież Franciszek. W homilii zwrócił uwagę na główne zadanie kapłanów, jakim jest głoszenie Słowa Bożego.
Wszystkim głoście Słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Przypomnijcie sobie wasze mamy, babcie, katechetów, którzy dali wam Słowo Boże i wiarę. Ten dar wiary, jaki wam przekazali. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Pamiętajcie też, że Słowo Boże nie należy do was, to jest Słowo Boga. A Kościół jest strażnikiem Słowa Bożego.
Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Te słowa Jezusa z dzisiejszej liturgii stanowią rdzeń Jego Ewangelii. Wzywa On nas do udziału w Jego relacji z Ojcem, a jest ona życiem wiecznym. Mówił o tym papież Franciszek podczas rozważania przed południową modlitwą maryjną. Zwrócił uwagę, że obraz dobrego pasterza i owiec służy wyrażeniu relacji przyjaźni, wzajemnej przynależności i wewnętrznej komunii. Owce rozpoznają głos pasterza, odpowiadają na jego wezwanie i idą za nim.
Jakże piękna jest ta przypowieść. Sugestywna jest tajemnica głosu. Od łona matki uczymy się rozpoznawać jej głos i głos ojca. Pomyślmy, że z tonu głosu rozpoznajemy miłość lub pogardę, uczucie lub chłód. Głos Jezusa jest wyjątkowy. Jeśli nauczymy się go odróżniać, będzie on nas prowadził drogą życia, drogą, która przekracza otchłań śmierci.
Jednak ta relacja między Jezusem a Jego uczniami nie jest samoistna, bo pochodzi od Ojca, mówił dalej papież. Oznacza to, że jeśli czujemy się pociągnięci przez Jezusa, to dlatego, że Bóg Ojciec umieścił w naszym wnętrzu pragnienie miłości, prawdy, życia, piękna, a Jezus jest tym wszystkim w pełni. Pomaga to zrozumieć tajemnicę powołania, a zwłaszcza powołania do szczególnej konsekracji, choć nie zawsze da się łatwo rozpoznać, że jest to wołanie Pana.
W tym momencie Franciszek przeszedł od rozważania do bezpośredniego dialogu z młodzieżą licznie obecną na placu Świętego Piotra.
Siete tanti voi, no? Si vede. Ecco.
Jest was tak wielu dzisiaj, nieprawdaż? No właśnie. Jest was młodych bardzo wielu dzisiaj na placu. Chciałbym was zapytać, czy usłyszeliście kiedyś głos Pana, który przez pragnienie, niepokój zaprosił was do bardziej bezpośredniego pójścia za Nim? Słyszeliście? Bo ja nie słyszę. Właśnie. Czy chcielibyście być apostołami Jezusa? W młodości trzeba postawić na wzniosłe ideały. Myśleliście o tym? Zgadzacie się? Zapytaj Jezusa, czego chce od ciebie i bądź mężny. Bądź mężna. Proś Go o to. Przed każdym powołaniem i za każdym powołaniem do kapłaństwa lub życia konsekrowanego zawsze jest czyjaś mocna i intensywna modlitwa. Babci, dziadka, matki, ojca, wspólnoty. Dlatego Jezus powiedział: proście Pana żniwa, to znaczy Boga Ojca, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Powołania rodzą się w modlitwie i z modlitwy. I tylko w modlitwie mogą trwać i owocować.
Po odmówieniu modlitwy Regina Celi Franciszek nawiązał do powyborczego zamieszania w Wenezueli. Stwierdził, że wydarzenia w tym kraju śledzi z niepokojem i modli się, by góry wzięły sprawiedliwe i pokojowe rozwiązania zaistniałych trudności.
Ojciec Święty wyraził ponadto duchową bliskość z poszkodowanymi przez trzęsienie ziemi w Chinach oraz pozdrowił uczestników uroczystości beatyfikacyjnych w Sondrio w północnych Włoszech, gdzie do chwały ołtarzy został wyniesiony ksiądz Nicolo Rusca.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Wspomniany przez papieża błogosławiony Nicolo Rusca urodził się w drugiej połowie XVI wieku na terenie Szwajcarii we włoskojęzycznym kantonie Ticino. Przez blisko 30 lat przyszły błogosławiony był proboszczem w Sondrio we włoskich Alpach, gdzie dziś odbyła się jego beatyfikacja. Jako gorliwy kapłan bronił wiary katolickiej przed protestantami, których zachęcał, by powrócili do kościelnej jedności. Dlatego był przez nich prześladowany, więziony, torturowany i skazany na śmierć przez powieszenie. Stało się to w 1618 roku.
W wyniesieniu do chwały ołtarzy księdza Nicolo Rusci przewodniczył w imieniu papieża Franciszka prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kardynała Angelo Amato zapytaliśmy, jakie znaczenie ma dzisiaj beatyfikacja kogoś, kto poniósł śmierć prawie 400 lat temu i czym jest ona z ekumenicznego punktu widzenia.
Cztery wieki ukazują właśnie, że słowa jego męczeństwa nigdy nie zgasła w sercach wiernych. Świętość jak cenny klejnot nigdy nie traci swej wartości, bo nie uległa upływowi czasu. Ukazuje wagę i wartość powikłanych ludzkich losów w świetle wiary i odwiecznej prawdy Bożej. Ta beatyfikacja ma też znaczenie z ekumenicznego punktu widzenia. Kościół, czcząc błogosławionego Nicolo Rusca, pragnie dokonać pozytywnego dzieła pamięci miłosiernej. Nie chodzi o szukanie rewanżu ani wskrzeszanie sytuacji kontrastowych. Chcemy natomiast głosić niewinność człowieka sprawiedliwego i wyciągnąć stąd naukę przydatną dla pojednania, szacunku, braterstwa, przyjaźni, a nawet świadectwa i współpracy w głoszeniu Ewangelii dzisiaj. Chodzi o to, by obalić mur wzajemnej nieufności, dając miejsce wspólnemu domowi jednej rodziny Bożej.
Życzę, by mógł Pan kontynuować światłe i mądre działania wsparte odpowiedzialną współpracą ze strony wszystkich. W ten sposób papież Franciszek zwrócił się w telegramie gratulacyjnym do wybranego na drugą kadencję prezydenta Włoch.
Mimo kontrowersyjnej przeszłości politycznej w szeregach włoskiej partii komunistycznej, Napolitano jako prezydent zdobył sobie uznanie wielu środowisk, w tym także kościoła. Może on spełnić doniosłą rolę w trwającym we Włoszech kryzysie politycznym związanym z niemożnością stworzenia w parlamencie stabilnej większości i utworzenia rządu. Chaos polityczny jest pogłębiany przez zapaść finansową państwa i kryzys gospodarczy. Nawiązało do tego w przesłaniu gratulacyjnym prezydium Konferencji Episkopatu Włoch.
Biskupi wskazują na stojące przed prezydentem wyzwania i zapewniają go o swej duchowej bliskości. Głównym zadaniem włoskiego państwa jest ich zdaniem polityczne i społeczne odbicie od dna oraz podjęcie właściwej drogi rozwoju mającej za punkt odniesienia demokrację i godność osoby. Ma w tym swoją rolę doświadczenie chrześcijańskie mające swój wymiar publiczny w dziejach narodu i państwa. Na człowieka bowiem nakierowana jest misja tak Kościoła, jak i państwa w ich wzajemnym rozdziale i autonomii, ale i współpracy dla dobra całego kraju. Czytamy w przesłaniu episkopatu do Giorgio Napolitano. Jak stwierdziliśmy, przy okazji 150-lecia Zjednoczenia Włoch, spójność polityczna i instytucjonalna zakłada wewnętrzną i duchową jedność, do której trzeba wytrwale dążyć, dając żywotny wkład w dobro całego narodu, napisali włoscy biskupi.
Gesty gotowości do dialogu z władzami cywilnymi zdominowały komentarze prasowe po ingresie arcybiskupa Mario Aurelio Poliego do katedry w Buenos Aires. Nowy metropolita zastąpił w tej posłudze kardynała Jorge Bergoglio, który po wyborze na papieża dokonał jako pierwszej swej nominacji biskupiej właśnie tę na urząd arcybiskupa stolicy Argentyny.
Nowy ordynariusz Buenos Aires mówił w homilii o konieczności pogłębiania spoczywającego na wierzących zobowiązania do bycia uczniami i misjonarzami Chrystusa, aby wciąż podejmować nowe obszary ewangelizacji. Zostaliśmy zarażeni radością, że mamy Argentyńczyka, tak nam bliskiego i tak umiłowanego, na stolicy apostoła Piotra. I widzimy, u jak wielu naszych rodaków znów pojawiła się radość z tego, że należą do Kościoła, mówił arcybiskup Poli, wspominając swojego poprzednika. Dodał również, że ogarnął go ogromny lęk, gdy Franciszek wyznaczył go jako swego następcę w stołecznej archidiecezji. Strach ten powoduje we mnie poczucie niegodności i maleńkości, dodał hierarcha.
Z udziałem ponad 3000 studentów, nauczycieli i duszpasterzy, na Jasnej Górze odbyła się ogólnopolska pielgrzymka akademicka. Trzydniowemu spotkaniu towarzyszyło hasło Być solą ziemi.
Ze studentami spotkał się arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W kazaniu mówił o wierze, która nie zależy od stopnia intelektualnego rozwoju, ale od naszego osobistego zaangażowania w relacje z Bogiem, przede wszystkim na modlitwie. Apelował o podejmowanie działań, które pozwolą zachować naszą polską, katolicką tożsamość.
Katolik, mimo różnic w poglądach, musi odpowiadać za rzeczywistość, w której jesteśmy. Może mieć różne poglądy i ma prawo, ale nie może dezerterować z odpowiedzialności.
Młodzi podkreślali wielkie znaczenie dorocznych spotkań na Jasnej Górze, zapoczątkowanych już w 1936 roku.
W tym roku szczególnym to pielgrzymowanie jest znowu takim zatrzymaniem się właśnie nad tym, w kogo ja tak naprawdę wierzę. Zastanawiam się, czy ja naprawdę jestem solą ziemi, czy jeszcze mam smak, czy jeszcze ta moja wiara, czy ona ożywia, czy już jest taka zdecha i byle jaka.
Pielgrzymka akademicka była także wołaniem o ducha radości i optymizmu, w których wyraża się prawdziwa miłość do Chrystusa. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Rozpoczęty właśnie tydzień modlitw o powołania to dobra okazja, by przyjrzeć się polskim statystykom powołaniowym. Jak poinformowała Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań do kapłaństwa w seminariach duchownych i zakonnych, przygotowuje się ponad 4200 mężczyzn, a do złożenia ślubów zakonnych 501 kobiet. Jednak biskup Marek Solarczyk, delegat Episkopatu Polski do spraw powołań, przestrzega, by na powołania nie patrzeć jedynie przez pryzmat statystyk.
Pamiętajmy, że to jest dzieło Bożego Ducha i bez względu na to, czy będą to statystyki wprawiające nas w euforię, czy takie, które będą sprawiały, że będziemy gdzieś czuli tak po ludzku przygnębienie, to jest niesamowity znak, że trzeba tę intencję modlitw nieustannie nosić w swoim sercu, trzeba ją przywoływać, trzeba ją kierować do Boga. My wtedy uruchamiamy niesamowitą przestrzeń Bożego działania.
Liczba powołań w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie co rok czy dwa lata wcześniej, ale można zaobserwować tendencję spadkową, szczególnie w odniesieniu do kleryków na pierwszym roku seminarium. Organizacje społeczne i prorodzinne oraz Centrum imienia Adama Smitha przygotowały obywatelski projekt zmiany polityki rodzinnej. Zamiast niskich świadczeń i chaotycznych przepisów proponuje on trafiające bezpośrednio do rodzin bony na dofinansowanie opieki i edukacji dzieci. Mówi Anna Borkowska-Kniołek, rzecznik prasowy Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Obecnie świadczenia rodzinne przysługują tylko tym kobietom, które są zatrudnione na umowę o pracę, co de facto dyskryminuje wszystkie inne kobiety, które nie podejmowały z aktywności zawodowej, które poświęcały się pracy w domu z dziećmi. Projekt, mamy nadzieję, przysłuży się poprawie dzietności w Polsce.
Projekt ustawy o ochronie i opiece nad rodziną po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów ma trafić do marszałka Sejmu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.